5 minut po godzinie 21, debata o kulturze w Radiu Gdańsk, Konrad Mielnik, dobry wieczór, a ze mną są Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór Państwu.
Łukasz Rudziński, portal Trójmiasto.pl.
Dobry wieczór.
A zaczynamy od Gdyni, wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Kultury Filmowej. Mamy szkołę filmową, mamy festiwal filmowy, czyli Gdynia filmem stoi.
No wydaje się, że to jest konsekwencja właśnie wymienionych przez ciebie działań. Wydaje mi się, że jeśli ma się aspirację, by być zagłębiem filmowym na skalę kraju, no to takie centrum trzeba posiadać. I co do tego nie mam wątpliwości, że jeśli taki kierunek obrały władze Gdyni by, i mają aspirację, by Gdynia filmem stała, no to zdecydowanie Centrum Filmowe jest po prostu konsekwencją i jest naturalnym krokiem właśnie w tym kierunku. Natomiast pytanie jest takie, czy może jeszcze inaczej, jest to w jakiejś formie kontynuacja pomysłu dzielnicy kulturalnej, Forum Kultury, która z różnych względów, a głównie względów wywłaszczeń i utarczek sądowych ciągle nie może być zrealizowana. Natomiast jest to właśnie kolejny po rozbudowie Teatru Muzycznego krok w stronę uczynienia tej przestrzeni przestrzenią dla kultury i jeżeli chodzi o to, to tylko przyklasnąć temu pomysłowi.
Ja mam tak zwaną ambiwalencję w uczuć w tym przypadku. Mam nadzieję, że niechcący uda mi się dzisiaj popełnić kilka gaf, a ostatnio słyszałem definicję gafy, że gafa jest wtedy, kiedy się przypadkowo mówi prawdę. I tak jak patrzę na to całe przedsięwzięcie, to z jednej strony podziw dla Leszka Kopcia. Dlatego, że w mojej prywatnej klasyfikacji ekstraklasy wizjonerów kultury w naszym regionie zajmuje on zaszczytne drugie miejsce po Jerzym Limoniu, który kiedy wpadł na pomysł budowy Teatru Szekspirowskiego ponad 20 lat temu, to powiedzmy sobie szczerze, w Polsce wiele osób brało go tak średnio poważnie. O, jakiś profesor z Gdańska wyśnił sobie budowę Teatru Szekspirowskiego, a już niedługo będziemy fetować, no nie wiem, było otwarcie dachu,
teraz było będzie otwarcie, dachu,
otwarcie otwarcia i otwarcie, ale już niedługo i w źródło tych marzeń było piękne, bo faktycznie aktorzy szekspirowscy tutaj stacjonowali. Nie wiem, jakich argumentów używa Leszek Kopeć, żeby przekonać prezydenta Szczurka do swoich pomysłów, bo jakkolwiek byśmy z wielką sympatią nie spojrzeli na Gdynię i zawsze jakby źródłowo i wyjściowo nie popierali wszelkich inwestycji w kulturze jakby na pierwszym miejscu, to można się zastanowić, skąd te marzenia. Czy tylko dlatego, że w Gdyni jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który tak naprawdę kiedyś startował w Sopocie, a potem był przez wiele lat w Gdańsku i został przejęty przez Gdynię. Tutaj wielki zawsze pokłon dla jednego z moich mistrzów, bo jestem tak zwanym starym DKF-owiczem, Rzakowiczem, dla Lucjana Bokińca, który wymyślił Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Najpierw to były przeglądy filmów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę Państwa zanudzić historią, ale kiedy spojrzymy na zaplecze kulturalne w Gdyni, na tak zwaną inteligencję kulturalno-artystyczną w tego miasta i przede wszystkim na ilość filmowców pochodzących z miasta Gdyni, no to zaczynam się zastanawiać, czy te pieniądze ulokowane w kulturę nie mogły być ulokowane jakoś lepiej albo inaczej. Oczywiście zobaczymy za lat ileś, jakie będą tego skutki, natomiast nie można zapominać o tym, że Gdyńska Szkoła Filmowa jest jednym z ulubionych elementów ataku opozycji w Gdyni. Ona jest bardzo malutka, wręcz symboliczna, ale obok infoboksu i lotniska, no to właśnie Gdyńska Szkoła Filmowa jest wymieniana jednym tchem jako inwestycja, która, mówiąc delikatnie, nie do końca jest uzasadniona.
No dobrze, ale weźmy pod uwagę fakt całej masy nagród zdobywanych przez przedstawicieli tej szkoły. Myślę tutaj
ja się
o młodych
ludziach. Ja się bardzo cieszę.
Dlatego
to
też ja bym się zastanowił, czy twoje wątpliwości, dobrze, czy twoje wątpliwości dotyczące budowania czegoś nowego, co jest związane z filmem w Gdyni, pomimo iż stamtąd może nie pochodzi jeszcze zbyt wielu filmowców.
Tak, no Las Vegas powstało na pustyni, prawda?
No, no dobrze, ale no, to właśnie połączenie tego ze szkołą filmową ma bardzo głęboki sens, bo być może właśnie szkoła filmowa wychowuje ludzi, którzy dalej będą ten projekt rozwijać. To ja akurat tutaj uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa. I to nie chodzi tylko o to, że...
Cenna, tak, 40 milionów.
37.
Tu nie chodzi o to, że w Gdyni mamy festiwal milionów.
Trzeba dodać oprocentowanie, to jest pożyczka, a nie środki
no dobrze,
z Unii Europejskiej.
Dobrze, panowie, ale od czegoś trzeba zacząć. Można snuć albo realizować.
No dobrze, tylko że to jest za pieniądze publiczne, tak? I tworzenie kultury w Gdyni jest swoiste. Nie wiem, czy państwo wiecie, Łukasz pewnie się orientuje. Miasto Gdynia zamówiła w Respublice taką analizę kultury w Gdyni, DNA Gdyni. I mimo tego, że ona pozostawia wiele do życzeń, jeśli chodzi o metodologię, to nie została opublikowana. Raport o kulturze w Gdyni nie został opublikowany, bo nie był korzystny. W Gdyni kulturę formatuje się na takiej zasadzie, że jest chwila i nagle jest pomysł. Ten pomysł z reguły ma źródło jednoosobowe. I żeby było jasne, nie jestem gdyniożercą, broń Boże, nie mam jakiejś fazy na władzę i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy widzę na przykład Nagrodę Literacką Gdynia, która powstaje w mieście, w którym prawie nie ma literatów, no to tak się zastanawiam, tak? Kiedy widzę szkołę filmową, która na początku, mówię, z jednej strony podziw dla Leszka Kopcia, naprawdę wielki szacun, że jest w stanie tak przekonać władzę, aby uzyskać te niemałe środki. Jeszcze niedawno przecież szkoła filmowa w Gdyni była jednoroczną szkołą zawodową. W tej chwili ma status dwuletniej szkoły, chyba na poziomie licencjatu, tak?
Chyba tak.
W Polsce szkół filmowych jest od bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mamy nadprodukcję filmowców, reżyserów, aktorów i tak dalej, i tak dalej. Ja się boję, że to po prostu troszeczkę wynika z takiego myślenia, co by tu zrobić, co by to zrobić. O, zróbmy Gdynia, Łódź.
Nie, no to są na pewno, no panowie, to są na pewno pewnego rodzaju ambicje. Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest, że w Gdyni jest szkoła filmowa, dobrze jest, że w Gdyni jest festiwal filmowy i dobrze jest, że w Gdyni, pomimo iż jest tam mało literatów, jak powiedziałeś, jest nagroda literacka.
Ja też uważam, że troszkę byśmy wyjałowili nasz, mówiąc brzydko, rynek kulturalny, gdybyśmy pozbawiali się tych inicjatyw, które może nie kojarzą nam się od początku z Gdynią czy z Trójmiastem, jak powiedzmy JAS. Na przykład, bo możemy oczywiście koncentrować się tylko na tym, czy jazz, bo przecież mamy Leszka Możera. Już rozmawialiśmy o tym, czy Leszek Możer akurat jest trójmiejski, czy ogólnopolski, czy w ogóle jakiś uniwersalny, czy w ogóle właśnie jeszcze w jakimś innym wymiarze można by to rozpatrywać, ale jesteśmy silnym zagłębiem jazzowym, zagłębiem jazzowym. Dzięki festiwalowi w Gdyni od lat jesteśmy kojarzeni na mapie filmowej kraju. W związku z tym...
Łukasz, ale co z tego wynika tak naprawdę? No oprócz tego, że przyjeżdżają aktorzy i mają za darmo po 5 bankietów
do wyboru.
Ale wynika
to chociażby to, że jeśli byśmy się skoncentrowali tylko na sektorach, z którymi już jesteśmy, nazwijmy to, zaprzyjaźnieni, no to nie damy szansy, by rozwijały się te mniej silne, mniej prężne.
Mi chodzi o to, co jest dla mnie najważniejsze, tak?
Ale
jeśli
ja
mogę
ci
powiedzieć.
Tylko powiem jedną rzecz, co z tego wynika, że właśnie te rzeczy mamy. Bo jeżeli odejmiemy Gdyni, festiwal filmowy, jeżeli odejmiemy Gdyni nagrody powiązane z literaturą, jeżeli odejmiemy szkołę filmową i tak dalej, i tak dalej, teatr muzyczny. Co nam zostanie w Gdyni? Niedziela Melomana w Teatrze Miejskim i koncerty promenadowe.
Nie rozumiemy się. Po pierwsze,
szacunku dla tego rodzaju inicjatywy.
Po pierwsze, nikomu nie chcę niczego zabierać. Buduję podczas naszych rozmów pewien format w kontrowersji po to, żeby coś się działo. Natomiast tak zupełnie na serio, to mi chodzi o to, że nie ma tej siły kulturotwórczej w Gdyni, która by dawała szansę zafunkcjonowania twórcom, dawała im odwagę i tak dalej, i tak dalej. Przykładem tego, jak urząd może sterować kulturą, jest niestety na przykład Festiwal Raport. To możemy długo na ten temat rozmawiać. Natomiast dostać dotację na książkę napisaną przez gdynianina, dostać w ogóle pieniądze na gdyńskie imprezy, to naprawdę trzeba bardzo mocno się postarać, mieć ogromne znajomości i jak wiadomo, no przede wszystkim wyznawać.
Chyba zauważyłeś już, to nie pierwszy raz i to nie tylko Gdynia, to jeszcze parę innych miast w tym regionie, że zawsze jest najtrudniej dostać pieniądze, zawsze łatwiej komuś z zewnątrz.
Nie, chodzi o to, że ja was nie przekonam, tak, ale mi chodzi o to, że fajnie, jeśli będą jakieś decyzje, ale żeby one powstawały przy minimum dyskusji publicznej. Jeśli mi powiecie, na czym polega dyskurs w przestrzeni publicznej w Gdyni, jak wyglądają spotkania władz, nie tylko prezydenta, ale urzędników, szefów wydziałów, nie ma czegoś takiego jak Gdyńska Rada Kultury i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dla mnie
która
szkoła
jest przy prezydencie miasta Gdańska.
Na przykład. Dla mnie Gdyńska Szkoła Filmowa no, ma przemówić czynami. Cieszę się, że Bękowska i Ostalski dostają nagrody, ale powiedzmy wreszcie tak raz po prawdzie, polski film od dawna nie dostawał nagród najbardziej prestiżowych. Kiedy ostatni raz były tak naprawdę rdzennie polskie filmy w przeglądzie głównym, ja już nie mówię, żeby dostawały nagrody, ale w przeglądzie głównym festiwalu w Cannes na przykład. No to kilkanaście lat i możemy te przykłady mnożyć. Jesteśmy potężną ilościowo kinematografią, natomiast daleko nam w tej chwili do pozycji, jaką zajmowaliśmy w latach 80. Tak?
Z pewnością.
Jeszcze wcześniej, jaką zajmowaliśmy.
To prawda, no ale
Polska Szkoła Filmowa. Tak. Ale być może właśnie tego rodzaju inicjatywy sprzyjają powrotowi.
Może by na przykład w następnej dekadzie nastąpił
wysyp. Nie chodzi o to, że szkół filmowych
Łukasz mnie pytał, czy
jest
w naszym
mnóstwo.
Pięknym studiu Radia Gdańsk będzie można oglądać mecz. Pewnie będzie można oglądać mecz. Sobie przypomnij, jaką byliśmy potęgą w piłce nożnej. Ale w tym roku też nam nieźle idzie, bo nie straciliśmy jeszcze ani jednego gola.
Na Mistrzostwach Świata.
No nie wiem, no ja bym bardzo chciał, żeby w Gdyni powstała prawdziwa, rzeczowa dyskusja, nie tylko na temat tego, w jakim kierunku to miasto ma zmierzać. Gdzieś tam napisałem w jakimś opracowaniu, że na przykład jednym z powodów słabości Teatru Miejskiego w Gdyni i w ogóle kultury w Gdyni, mówię tutaj rdzenie, bo to nie sztuka kupić open air, kupić festiwal filmów, kupić coś jeszcze, przywieźć i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby to miasto żyło. I jeśli będzie tak, że studenci i absolwenci w Gdyńskiej Szkoły Filmowej będą tworzyć ferment kulturalno-intelektualny w tym mieście, które według wielu osób pozbawione jest atmosfery kulturalnej, to będzie to jeden z dużych plusów dla szkoły filmowej. Na razie tego nie zauważyłem. Zauważyłem nagrody dla Łukasza Ostalskiego i dla filmów Olena, ale to też nie są jeszcze te najważniejsze nagrody, chociaż fajnie i cieszymy się z tego, że te nagrody są.
Ale od czegoś trzeba zacząć. Nie rodzi się nic.
Dobrze, ale szkoła istnieje już 4 lata. I dzisiaj tak naprawdę
pytanie, czy tylko 4 lata, czy aż 4
nie,
lata?
Nie, chodzi o to, że dzisiaj,
ja uważam,
tak,
że
naprawdę, dzisiaj tak naprawdę filmy powstają inaczej. Dzisiaj nie są potrzebne szkoły filmowe w tym dawnym rozumieniu. Poza tym no, jest ile szkół i no, nie mówię o filmówce łódzkiej, ale ileś prywatnych w Polsce, które
no, cała
mają
masa.
Tak, które mają
ze szkołą
renomę. Ja uważam, że część tych pieniędzy lepiej byłoby przeznaczyć na filmy. na stypendia dla twórców, dla scenarzystów, dla reżyserów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z tego no, byłby większy pożytek.
Ale sam powiedziałeś przed chwilą, że nie ma w Gdyni scenarzystów, nie ma filmowców, więc komu no te właśnie, stypendia należałoby tak, wręczyć?
Albo przeznaczamy, czy używając takiej nomenklatury sportowej, albo budujemy zespół gwiazdorski i próbujemy ich w jakiś sposób tutaj wrzenić w klimat lokalny, albo budujemy ten narybek od podstaw. Oczywiście to mogą
ale
być...
Ale jaki narybek od podstaw? No, skąd są studenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej?
No ja bardzo przepraszam. Weźmy dawne studium aktorskie przy Teatrze Muzycznym Gdyni. Teraz absolwenci tego studium, które gdzieś tam tak, się
oni
zaczynało,
tak
w tej chwili
tę szkołę
właściwie praktycznie zapełniają cały rynek w tym zawodzie w Polsce.
I właśnie, że nie. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu to byłaby prawda. Natomiast w tej chwili, po pierwsze, już przy wielu innych teatrach powstały właśnie tego typu studia, ale nie ma co patrzeć daleko.
Ja wiem,
od kilku lat Akademia Muzyczna wypuszcza.
I to się
zaczyna mieszać. Broń Boże, nie chciałem być odebrany jako ktoś, kto chce podważać wagę studium wokalno-aktorskiego w Gdyni. Bardzo lubię i tę szkołę, i wychowanków, i cały teatr muzyczny.
Tylko nie zmusza,
tak, tylko chodzi o to, że ta sytuacja się zmieniła. Że tak jak kiedyś faktycznie ludzie od Baduszkowej byli we wszystkich teatrach, połowa Romy to była w Baduszkowa, czasami w więcej. Kapitol, tak, powstał dzięki właśnie absolwentom i tak dalej, i tak dalej. To w tej chwili się zmienia.
No dzisiaj... kiedyś istniał tylko jeden wydział jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach. W tej chwili są zakłady, między innymi w Gdańsku, i kiedyś na przykład nie można było skończyć studiów na saksofonie, a w tej chwili jest problem. Jak mówił Włodzimierz Nachorny, że świetny klarnecista zdawał na wydział jazzu, no ale ja mówię, no to fajnie. No tak, tylko że nie mamy klarnetu, mamy tylko saksofon, także zmienia się rzeczywiście wszystko.
Ja tutaj, nawiązując do tego, co mówi Piotr, chciałbym się w pełni zgodzić z tym, że brakuje debaty publicznej na temat kultury, na temat strategii kultury, a jeśli jakieś zalążki, tak jak wspomniane badania DNA miasta się pojawiają, to ciągle niestety te przejawy demokratyzacji tej kultury nie są transparentne.
Ale Łukasz, to wiesz, znaczy... że używasz tej chwili nomenklatury z zamierzchłych czasów, prawda?
Tak, wiem.
Demokratyzacja.
To znaczy ja wiem, o co mniej więcej chodzi Piotrowi i przypuszczam, że Łukasz też takie ma odczucia. To zresztą to, co mówi Piotr, mówi się dość często w różnych kręgach. No rzeczywiście zarządzanie kulturą,
No to jest zarządzanie, które akurat w przypadku Gdyni...
Może budzić różnego rodzaju dyskusje.
I tak jest, to oczywiście można budzić dyskusję i na pewno większa przejrzystość prawdopodobnie...
Ale powiedz, Łukasz, czy widzisz szansę, żeby wielkie indywidualności tam były niezależne, wyrastały,
ja myślę, że przede wszystkim,
mające wolność artystyczną?
Potrzeba czasu i tak samo...
A nie mówię tylko o szkole, tak? Mówimy o
zarządzaniu. Ja myślę, że trzeba jeszcze sobie uświadomić, że wielkie indywidualności nie rodzą się co tydzień. Na nie trzeba bardzo długo czekać. Weźmy historię kultury w ogóle Pomorza i no, wielkie gwiazdy nie pojawiają się co 5 minut. Na Możdżera trzeba było trochę poczekać, no, na Konstantego Andrzeja Kulkę także. No, Włodzimierz Nachorny, który stąd wyszedł i tutaj wrócił, także no, ma wspaniałych następców, ale też jest jednak jedynym Włodzimierzem Nachornym i tak dalej, i tak dalej. No, ja myślę, że to trzeba czasu. Nie
ja
można
myślę też, że...
od razu zakładać, że coś się nie uda, bo tego rodzaju wątpliwości, które budzi u ciebie na przykład Centrum Filmowe w Gdyni, u wielu osób...
Ja mam ambiwalencję, mówię. Z jednej strony mam podziw i szacunek.
Z jednej strony, ale też masz podziw na przykład dla profesora Limona, a teatr szekspirowski także budzi emocje.
Oczywiście.
Bo owszem, otworzyliśmy dach, za chwilę to zacznie działać, tylko to kosztuje. I to kosztuje i budzi wątpliwości
no właśnie,
podatników.
Łukasz, podobnie
z Europejskim Centrum Solidarności.
Prawdę mówiąc, nie zaglądałem.
No właśnie, bo to jest ciekawe, bo to kosztuje w tej chwili tam 37 do 40
Oczywiście,
milionów. Wiadomo,
o procesie
że zawsze koszty
budowy
mogą wzrosnąć ani zmaleć, bo nie słyszałem w Polsce.
Ale mówimy o...
Gdyńskiej Szkole Filmowej.
Utrzymanie Gdyńskiej Szkoły Filmowej 40 minut.
Nie, 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 budowa.
Mówię o budowie.
Nie,
właśnie, budowie. Potem trzeba, bo myślałem, że się przesłyszałem.
Sytuacja jest w ogóle ciekawa, bo w skarbnik Gdyni pan Szałowski powiedział, nie będzie więcej kasy na imprezy w letnie i tak dalej, bo jak wiemy, jest rok wyborczy. W roku wyborczym prezydenci niektórych miast lubią zapraszać na wszystko, łącznie od badań na mamografię, po koncerty, o których nie mają zielonego pojęcia. No i trzeba gdzieś też przykryć pewne rzeczy, na przykład zamieść sprawę lotniska. Więc z jednej strony ja uważam tak, moja wizja Gdyni zawsze była taka, że chciałem, żeby to było nowoczesne miasto, otwarte dla współczesnych artystów, z tak zwanym jajem, fantazją i tak dalej. Tylko pytanie, czy tacy ludzie troszkę właśnie zbuntowani, niepokorni w ogóle mają możliwość samorealizacji w Gdyni, która, jak sam Łukasz powiedział, jest zarządzana gdzieś tam na sposób wodzowski. Pytanie, czy są miejsca na inne indywidualności. Ja patrzę na to z takim jednak dużym
niepokojem. Znaczy, panowie, ja jeszcze raz powracam do tego, że nie od razu Kraków zbudowano. Weźmy pod uwagę chociażby pewne działania w muzyce w Gdyni. Kiedyś była sobie tam podstawowa szkoła muzyczna, panie redaktorze, która potem nagle się zrobiła szkołą muzyczną także drugiego stopnia. Myślę o publicznej szkole muzycznej. Ta szkoła muzyczna drugiego stopnia w Gdyni, jej uczniowie zaczynają osiągać więcej niż dwie nagrody już zdobyli. Mimo, że ta szkoła też działa stosunkowo krótko jako średnia szkoła muzyczna i jakoś to się wszystko rozwija. Ja myślę, że dajmy szansę i cieszmy się, że coś takiego się
moment,
dzieje.
Ale moment, ale ja cały czas nie wiem, bo próbuję być tutaj zaprowadzony do jakiejś roli wiecznego krytykanta, protestanta. Szkoła filmowa jest, ja jej kibicuję. Przecież nie chodzi o to, żeby teraz to zwalczać, tylko trzymać kciuki. Natomiast chodzi mi jakby o ogólny obraz całości, bo to, czy najpierw budujemy lotnisko, czy najpierw, nie wiem, forum kultury, albo rozbudowujemy teatr i tak dalej, to jest polityka, tak? I ja uważam, że mimo tego, że Gdynia zamieszkują najbardziej szczęśliwi ludzie w Polsce, no bo to już wykazują wszystkie badania, że bez względu na to, jak niektórzy będą narzekać na prezydenta i władzy, no to i tak będzie 90% no, ale w wyborach.
Nikt nie narzeka na prezydenta. Prezydent
gdyby, no
ma
są
tak
niedobitki, są
wysoką.
Niedobitki, są niedobitki opozycji w składzie dwóch radnych PiS-u i pięciu radnych Platformy Obywatelskiej. Wszystko to jest bardzo smutne. Nikt o tym nie wie, nikt tego nie słyszy, bo na sesję Rady Miasta nikt nie przychodzi. Prezydent nie ma zwyczaju spotykać się z ludźmi, jak na przykład bardzo mocno krytykowany w Gdańsku prezydent Adamowicz, prawda, który no już kilkadziesiąt razy.
Ja bardzo przepraszam, spotkałem pana prezydenta Szczurka, zapraszał mnie na rozmowę, możemy sobie porozmawiać.
Nie o takie rozmowy chodzi, panie redaktorze. Wiadomo, że elita się dostanie i tak dalej. Natomiast nie ma przestrzeni do dyskursu publicznego.
Był pan prezydent Szczurek w tym studiu w audycji Piotra Jaconia, Gdynia Główna Osobista, opowiadał o osobistych sprawach i właściwie też był kontakt, także no, spokojnie.
No nie, ja bardzo lubię poza twoje poczucie humoru.
Poza tym mamy jeszcze, jeżeli już mówimy o zarządzaniu, to mamy jeszcze całą masę urzędników, którzy odpowiadają za pewne dziedziny.
No w kulturze jest inaczej, tak? W
Gdyni ja bym nie wchodził tak w politykę, jak tutaj, Piotrze, ciągle to znaczy, zmierzasz, chociaż
czy naczelnik Wydziału Kultury nie odpowiada za kulturę w Gdyni? Chcesz powiedzieć?
W pionie prezydenckim w Gdyni za kulturę odpowiada prezydent. To no prezydent właśnie ma na przykład wizję, pamiętam, jak się dowiedziałem, w jakiś sposób powstała Nagroda Literacka Gdynia.
Wydaje mi się, to jest bardzo duże uproszczenie.
Bo wizję miał pan prezydent.
No, i mnie jakby się też wydaje, że to nie do końca jest tak.
Cieszę się,
że są jeszcze urzędnicy.
Ale, drodzy państwo, cieszę się, że macie tak dobrą wiedzę na temat
to znaczy,
Gdyni.
Ja po prostu uważam, że nie zawsze za wszystko odpowiada w przypadku miasta prezydent, burmistrz i tak dalej. I tak
no,
dalej.
To proponuję odesłać pana redaktora do ustawy o samorządzie. Za wszystko odpowiada, za wszystko co dobre oczywiście, no bo to trzeba powiedzieć. za wszystko, co dobre, odpowiada premier. Ale dobrze, to nie chodzi o
ale
krytykę.
Ale sam dobrze wiesz, że jest pan premier, są ministrowie i ministrowie odpowiadają za poszczególne dziedziny i to generalnie o to chodzi.
Ale ktoś odpowiedzialność, tak dalej. No dobra, ale dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem i mam nadzieję, że uda mi się namówić poprzez redaktora Łukasza Rudzińskiego, może portal trójmiasto.pl, który jest coraz odważniejszy. Z przyjemnością czytam teksty na przykład redaktora Sielskiego, z zadziwieniem zupełnym, że namówicie Łukaszu w tutejsze środowisko teatralne do akcji Piknik Golgota, zrób to sam. Przykryte przez aferę taśmową, którą żyje cała Polska i przez Mundial pewnie trochę.
No właśnie wydarzyło zaczyna się mecz.
To co, przerywamy?
Widzę Jacka Gmocha.
To jeszcze studio się zaczęło.
A, studio
to,
się to, zaczęło, to ale studio. Już widziałem.
To zróbmy taki... głośniej, tak?
Będziemy mieli konkurencję.
Będziemy podawali wyniki.
Będziesz w temat Golgota Piknik, tego spektaklu Rodrigo Gacji.
Na razie są fragmenty, przepraszam, meczu Holandia.
Mówimy o kulturze gry, tak?
Tak, bardzo, bardzo piękny mecz.
Chciałbym jeszcze tylko swoje słowo zakończenia poprzedniego tematu dodać, a mianowicie nie rozliczajmy, czy nie utożsamiajmy szkoły filmowej z nagrodami, czy dwóch osób, czy też innych, bo nie o to chodzi według mnie w budowie całego klimatu dla kina, czy też dla filmu, czy dla całego przemysłu filmowego w Gdyni, by potem...
Przemysłu filmowego w Gdyni?
No skoro mamy szkołę, to rozumiem, że pójdą za tym też konkretne produkcje.
Ale skąd pieniądze będą?
Zobaczymy. Zobaczymy.
Nie, bo to dla mnie bardzo ważne jest, tak?
Ja rozumiem, natomiast myślę, że nie możemy patrzeć
publiczne
na
publiczne pieniądze, czy pieniądze samorządowe, to znaczy, że nie należy finansować
tego rodzaju produkcji. Ja nie mówię, że trzeba, czy nie trzeba, tylko cały czas nie możecie się zgodzić z tym, że decyzje powinny być podejmowane według jakiegoś planu. Ja uważam, że takiego planu nie ma.
Skoro nie ma takiego planu w Gdyni, to też nie można, przepraszam, że to powiem, nie jestem tutaj żadnym stronnikiem kogokolwiek, ale nie można za to wszystko winić prezydenta miasta.
Ja nie winię prezydenta miasta. Mi chodzi, stwierdzam, w Gdyni nie ma dyskursu w przestrzeni publicznej, nie tylko na temat kultury, ale rozmawiamy o kulturze i tego dyskursu nie ma. I uważam, że kultura gdyńska, tworzona przez Gdynia, nie rozwinie się w sposób właściwy, jeśli się nie wpuści w powietrza. Jeśli...
Ale właśnie to jest próba według mnie wpuszczenia tego powietrza. Jest to jakiegoś otwarcia się, bo przecież nie ma zakazu uczenia się w tej szkole dla osób spoza. Jest to otwarcie na... też nowych ludzi, nowe pomysły, inicjatywy i ja sobie obiecuję pod
względem artystycznym. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Powtarzam po raz kolejny rzeczy o szkole filmowej jak najwięcej. No, centrum filmowe, no będą trzy sale kinowe, no bo mamy tych sal kinowych sporo. Zobaczymy, jaki będzie repertuar, na ile to będzie kulturotwórcze i na ile będzie zostawała jakość dodana w Gdyni. Bo pytanie zasadnicze, czy nam zależy na tym, żeby Gdynia pojawiła się ileś razy, bo za to dostaje grube pieniądze agencje w badania w rynku, które powiedzą, ile razy Gdynia była wymieniona gdzieś tam w dziennikach, w internecie, lalala i tak dalej, a dla mnie ważniejsze jest, ilu ludzi w Gdyni pozostanie i będzie tworzyła atmosferę kulturalną.
No i właśnie w ten sposób.
Ja myślę, że temu służy to centrum, natomiast to ile razy Gdynia się pojawiła, to także jest ważne dla miasta. W tej chwili niestety się na to patrzy. Tak samo jak się patrzy w mediach na słupki oglądalności czy
słuchalności. Dla mnie nie jest ważny PR-owy blicht, tylko ważne jest dla mnie, czy jak pójdę do kawiarni, to po 22 znajdę jakiegoś artystę, będę mógł porozmawiać, uzyskam jakiś intelektualny wsad, czy zobaczę tylko kiboli arki. Dla mnie to jest istotne. A nie, że PR-owo gdzieś tam znowu wygraliśmy, zwyciężyliśmy.
Ale być może właśnie, jak tak to dalej się będzie rozwijało, to może pójdziesz po 22.
Dobrze,
i
ale mamy 25 lat po 89 roku. Są miasta obok nas, które zupełnie inaczej się rozwijają. Ale
coś o Golgocie tak. Mówiłeś. Tak?
Właśnie chciałem namówić.
Chcesz nas do Poznania wywieźć, tak? I się...
Właśnie nie. Właśnie nie do Poznania.
Żeby tu zrobić i nie wystawić?
No, są różne, warianty. Zacznę jeszcze raz. To, co się wydarzyło w Poznaniu, no, z jednej strony na przykład Maciej Nowak powiedział, że to jest koniec wolności w tym kraju. Tak? Zaraz po 4 czerwca nastąpiło to, co nastąpiło. Niektórzy...
Roman Pawłowski stwierdził, że jest to cenzura, powrót cenzury też.
To na pewno, ale cenzury na różnych poziomach.
Oczywiście.
To jest gdzieś przyzwolenie dla takiego lekko pełzającego, no może nie faszyzmu, bo tu nie chciałbym przesadzać z etykietami, ale przyzwolenia dla tych silniejszych. Nadchodzą wybory, prezydent Grobelny kalkuluje, tak, jaki jest odbiór w społeczne wydarzenia i wydaje mi się, że tutaj nastąpiła dosyć wyrafinowana gra, bo było dużo możliwych sposobów do tego, żeby ten spektakl się odbył. Tutaj zabrakło odwagi i wizjonerstwa władz, które skalkulowały, że lepiej będzie tak podgrzać atmosferę i doprowadzić do tego, do czego się doprowadziło, bo naprawdę kibice Lecha Poznań i Śląska Wrocław nie musieli dostać zgody na demonstrację właśnie w tym czasie i w tym miejscu.
Przypomnijmy słuchaczom, o co tu w tym wszystkim chodziło, dlaczego ten spektakl się nie odbył. Bo my mówimy Poznań, mówimy Golgota, mówimy...
Na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Malta, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń interdyscyplinarnych w Polsce. Kiedyś to był przede wszystkim festiwal teatralny, teraz jest interdyscyplinarny. Mamy mnóstwo różnych dziedzin sztuk, które się przeplatają ze sobą w około, no, kilkaset imprez, ale nadal teatr jest bardzo ważną częścią. I w tym roku sprowadzono spektakl
śmiechu. Miało sprowadzić.
No, sprowadzono ten spektakl, no aktorzy byli, tak? Rodrigo Garcia przecież był tam jeden z kuratorów chyba, tak? W Idiomu właśnie w
no tak,
Ameryka.
Aktorzy byli, to ktoś też już poniósł koszty.
I słuchajcie, z jednej strony była atmosfera podgrzewana, bo garstka ludzi w Polsce widziała ten spektakl na festiwalach zagranicznych. Rodrigo Garcia jest Argentyńczykiem, który mieszka na stałe w Asturii, to jest taka kraina w Hiszpanii. Andrzej Jaworski, który w tej chwili obok Jacka Żakowskiego, którego jest takim przeciwieństwem i stanowi autorytet moralny i jest strażnikiem pieczęci, fajnie się przejęzyczył, kiedy mówił o Rodrigo Garcia, że to jest Hiszpan, który mieszka w Austrii. W każdym razie,
no dobrze, ale
jest to reżyser,
co było powodem, że ten spektakl, no bo słuchacze
miejsce,
na to czekają.
Data, tematyka w spektaklu, wypowiedzi w kościoła, w środowisk prawicowych.
A jaka miała być
tematyka? Golgota, piknik.
No.
Co to jest Golgota, to wiemy wszyscy.
Na ten tytuł czekaliśmy.
Epatowanie przemocą, agresją, przekroczeniami. No ja nie widziałem w całości tego spektaklu, to mogę tylko przytaczać to, co powiedzieli inni, widziałem to na wideo. No wszystko jest to ubrane w artystyczną formę. Jest to bardzo sugestywny teatr. Nie dla każdego, to trzeba od razu powiedzieć. Tak?
Można wspomnieć o tym, że parę lat temu we Wrocławiu na festiwalu Dialog Rodrigo Garcia pokazywał swoje spektakle.
Topił szczura.
I między innymi nie szczura, tylko chomika podtapiał. To się nazywało bodajże Nauka Pływania. Były oczywiście protesty. Spektakl był przerywany w czasie przez widzów, którzy gremialnie wychodzili, więc Rodrigo Garcia ma opinię skandalisty.
Dobrze. I teraz ja stanę może po stronie nie tyle cenzury, ale chciałbym przypomnieć, że różnego rodzaju działania, również w sferze kultury, reguluje w tym kraju prawo. Tak jak nie możemy pewnych treści w mediach publicznych na przykład nadawać przed godziną 23, tak samo obowiązuje nas, chociażby wspomniałeś o szczurze, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o wychowaniu dzieci i młodzieży i tak dalej, więc być może dopatrzono się tego rodzaju.
Spektakl był awizowany jako spektakl dla widzów dorosłych, tak? To od razu jest zastrzeżenie. Nie ma tak.
Ale czy widz dorosły, czy widz młody, ustawa na przykład o ochronie zwierząt, co obowiązuje jednego i drugiego.
No ja wiem, ale tutaj akurat w piknik.
Nie mamy do czynienia prawdopodobnie
z takim spektaklem.
Żadne zwierzę prawdopodobnie nie ucierpiało, no ale jest to niezwykle symboliczne. Zresztą z Poznaniem są w ogóle problemy od pewnego czasu. Ewa Wójciak i Teatr 8 dnia toczy wojnę z prezydentem Grobelnym, ona ma różne fazy. nękające, są kary i tak dalej, i tak dalej. Kilka lat temu też była ingerencja w policji, pamiętam, na występie teatrów z Francji, bo aktorzy byli nago i tak dalej. Policja przybyła i przerwała w spektakl, więc z jednej strony Poznań, który jest stolicą awangardy
albo
teatralnej.
Albo na przykład spektakl odbywał się w plenerze i organizatorzy nie zgłosili tej imprezy. Też tak mogło być.
No, na festiwalu nie zdarza się tam. Bo...
No, mamy przykład.
Niedawno mieliśmy nielegalne zgromadzenie we Wrzeszczu podczas festiwalu Street Way.
No, ale to był problem organizatorów, tak, to, że tam nie dopilnowali pewnych rzeczy. Natomiast chodzi o to. Łukaszu, jest akcja Piknik Golgota Zrób to sam. Jest apel w Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, aby światli ludzie w tym kraju zrobili tak wielki protest, jak wielkim skandalem było właśnie odwołanie spektaklów Rodrigo w Garcia. Liczę, iż wasze postępowe medium przyłączy się do tego protestu i zachęci do udziału.
No tak, ale to jest apel do portalu Trójmiasto. A czemu nie ma apelu do Radia Gdańsk? Na przykład, czy my jesteśmy medium niepostępowym?
Ale Konradzie, ale przecież ty stoisz na straży ustaw i różnych przepisów. Żartuję. Oczywiście wszystkie media postępowe jak najbardziej powinny ramię w ramię stanąć.
No właśnie. No, mówisz, że to wszystko jest przytłoczone przez aferę taśmową, ale nie zwróciliście uwagi na to, że w momencie pojawienia się wychodzą dopiero, Łukaszu, nie oglądaj się spokojnie. Mówimy o piłkarzach i właśnie teraz dopiero podawany jest skład reprezentacji Kamerunu.
Ale ten mecz jest akurat mniej ciekawy, tak?
Ale to jest bardzo, bardzo interesujący
nie,
mecz.
Dużo bardziej interesujący jest Chorwacja-Meksyk.
A no to na pewno, na pewno, na pewno. Ale wróćmy do, o czym to rozmawialiśmy, piłka nożna tak. Nas zdominowała. Afera taśmowa. Zmienia co nieco w postrzeganiu owej Golgoty, Piknik z Poznania, ale też jak nożem uciął, skończyły się różnego rodzaju dyskusje na temat sumienia lekarzy i tak dalej.
No bo skoro szef naszej dyplomacji mówi, że my robimy Amerykanom pip-pip, no to się nie dziwię, że to przegrywa wszystko.
Taśmy są bardzo medialne, bo to jest jakaś tajemnica, która jest odkrywana. Wszyscy z zapartym tchem śledzą, co to za rozmowy się odbyły, kto z kim rozmawiał i jak
emocje
się wyraził.
Emocje jak na grzybach, tak.
Dokładnie. W związku z tym to jest świetny temat zastępczy według mnie dla różnych bolączek dnia codziennego, także kulturalnych, rzecz jasna.
Ale nie wiem, czy macie coś przeciwko ministrowi spraw zagranicznych. Ja nie mam wizy do Stanów Zjednoczonych. No, znaczy, mieć może i mam, ale muszę ją mieć.
A sądzisz, że teraz zostaną no, uważam, nasze że jako, wysiłki?
Znaczy, myślę, że jeżeli się zmieni, te stosunki byłyby takie, łatwość jak się mówi, to
wizy.
Powinniśmy tam sobie normalnie jeździć bez żadnych wiz.
No dobrze, ale to jest sprawa bardzo prosta, no bo nam się to nie podoba. Natomiast Polacy cały czas zajmują bardzo wysokie miejsce w tym rankingu osób, które łamią te limity wizowe i po prostu to musi się zmienić najpierw.
No łamią prawo, tak też nas zachęcasz tutaj do łamania. Ja mówisz, że stoję na straży ustaw. Ja po prostu muszę sprawdzić, czy rzeczywiście odwołano coś z powodu tego, że była jakaś cenzura, której teoretycznie przecież nie ma.
Ale u nas też jest cenzura przecież.
Gdzie?
Pamiętacie, nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym, czy nie. Były takie akcje w Spatyfie, były Jasełka i Konklawy, tak? No, Jasełka z udziałem Leona Dzimaszkiewicza. I Konklawę, tak, i Konklawę z udziałem Adama Nergala Darskiego doprowadziły no, do takiej małej burzy tutaj w lokalnej. Ona nie była za bardzo nagłaśniana, ale pogrożono troszeczkę paluszkiem w Arkowi Chronowskiemu ze Spatifu, żeby tam nie poruszać pewnych tematów, szczególnie w religijnych. Później była też dosyć głośna sprawa
jego
przeglądu. No i jest ustawa.
Jest. Nie wolno obrażać uczuć religijnych.
A no to na ten temat ja mogę rozmawiać do rana, dlatego że przez 6 lat...
Stoję na straży prawa?
Nie, ja przez 6 lat brałem udział w procesie w Nowak kontra w Darski, Behemot, i na ten temat to mogę mówić do rana, na temat obrazy uczuć religijnych i tego zapisu paragrafów w polskim kodeksie karnym, który po prostu jest anachroniczny i tak dalej, i tak dalej. Był jeszcze przegląd w performansu w PGS-ie, gdzie dochodziło do scen naprawdę no, bardzo śmiałych, że się tak wyrażę, był protest PiSu i tak dalej. Politycy teraz starają się uważać. Zbliżają się wybory.
Protesty będą zawsze. Natomiast no, nikt niczego nie zakazywał i nikt niczego nie odwoływał tak naprawdę.
No dobrze, ale mi chodzi o to, że jednak na przykład władze z Patifu no, wystosowały pismo do klubu, tak, że nie życzą sobie imprez o pewnej tematyce. To nie chodzi o to, że została naruszona jakakolwiek tam ustawa, kodeks czy coś i tak dalej, tylko że oddźwięk był taki, bo były skargi. I to akurat jest dla mnie smutne, bo jeśli by doszło do tego, że w Sopocie, który no, przez nas wszystkich jest przecież uznawany za stolicę Bohemy, tak, Trójmiasta, tam jest najwięcej fajnych wariatów i szaleńców, tam najwięcej się czuje atmosfery właśnie, tworzą ją takie kluby legendarne jak właśnie Sphinx i Spatyf i tak dalej, i jeśli tam będzie dokręcona śruba, no to gdzie mają się w... pomieścić ludzie z innymi zapotrzebowaniami kulturalno-artystycznymi.
Ja tylko ciągle podkreślam to, co staram się tutaj jakoś przypominać i tonować te nasze dyskusje, że każdy kij ma dwa końce. I warto,
no niesamowite, to jest
i warto
myśl czasami, głęboka.
Bardzo głęboka myśl, ale warto czasami sprawdzić, czy rzeczywiście no, jeden punkt widzenia odpowiada obiektywnej sytuacji, tak bym to określił.
Bo, Konradzie, ale
przepraszam, jeżeli ja na przykład jako organizacja jestem właścicielem jakiegoś klubu, prawda, wynajmuję kogoś, kto ten klub mi prowadzi i na przykład jest jakaś rada programowa tej organizacji, która sobie życzy, żeby w tym klubie było to, 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 a nie było tego, tego, tego. To znaczy co, nie wolno?
Nie, ale po to my jesteśmy w tak zwani światli w biali ludzie. Oj, pardon, to było gdzieś tam podejrzane, prawda?
Reprezentacja Chorwacji, proszę pana.
Była to, jakby ktoś, jakby powiedział wiesz i ulubieniec, byłaby to murzyńskość, tak? Jakaś forma w murzyńskość. No my, światli ludzie, jesteśmy od tego, żeby zwracać uwagę na takie sprawy jak wolność artystyczna i cenzura. I każdy z nas powinien właśnie żywo reagować, jeśli widzi, że
oczywiście
ograniczenia tej wolności następują.
Ale nikt tego nie neguje. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli dyskutujemy na jakikolwiek temat, to po pierwsze, tak jak w przypadku dyskusji o Gdyni, prawda? Nie możemy za wszelkie ewentualne, no, nie do końca podobające się nam. No więc właśnie. Tak samo nie możemy stwierdzić jednoznacznie, że coś, co jest niekoniecznie może czarne, a może być czarno-białe, jest tylko i wyłącznie czarne. No.
Ale ja mówię precz z relatywizacją. Oczekuję wyrazistych, kontrastowych wypowiedzi, które będą również ożywiać nasze audycje.
No i tak tego się trzymajmy i w tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dyskusję. Zaczęliśmy od filmu, od Gdyni i cieszmy się, że coś nowego w tej dziedzinie w Gdyni
pełna zgoda
powstaje. Łukasz Rudziński, Piotr Wyszomirski, Konrad Mielnik, Luka Modlić się wypowiada z Chorwacji w tej chwili.
No niesamowite.
A państwo oczywiście słuchają.
Ja za Meksykiem radia, jestem taka propos, mimo wszystko.
Państwo słuchają Radia Gdańsk.
Za Chorwację.
Państwo słuchają Radia Gdańsk. Za chwilę nasza powieść po godzinie 22. Reportaż do wysłuchania, którego serdecznie zapraszamy.
Hasta la vista.
Dobry wieczór.